Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj ze mną w studio, czyli w moim pokoju, jest pan Robert Tekieli. My się osobiście oczywiście znamy, więc czasami może być tak, że zagalopuje się w różnych rozmowach. Pana Roberta znam z obozów rekolekcyjnych, na które jeździłem przez wiele lat na Suwalszczyznę. Znam także dzieci, które mam nadzieję, że pan też tam wspomni kilka rzeczy. Pan Robert jest w ogóle specjalistą, tak myślę, że można skromnie powiedzieć, od New Age'u, od różnych zagrożeń duchowych, które towarzyszą. I przez w ogóle zastanawiałem się, w jaki sposób ugryźć dzisiejszy temat. Na pewno chciałbym, żeby pan powiedział tak trochę też od siebie, przez co pan przeszedł, na co warto zwrócić uwagę. Tu tylko tak tytułem wstępu oczywiście. Chciałbym, żebyście naprawdę wysłuchali do końca i zdaję sobie sprawę, że treści, które pan Robert będzie poruszał, tak w moim takim ludzkim rozumieniu, niektóre nawet będzie ciężko słuchać i przyjąć. Dlatego, że każdy patrzy z perspektywy własnego doświadczenia. Co widział, co przeżył. Na przykład stomatolog będzie zwracał uwagę na zupełnie inne rzeczy niż ortopeda, prawda? Jeden i drugi jest lekarzem, ale jednocześnie każdy będzie zwracał uwagę na inne rzeczy. Na przykład ksiądz egzorcysta będzie mówił, że prawie wszędzie jest zagrożenie. Ksiądz, który nie pracuje powiedzmy w takim wymiarze, a na przykład jest tylko naukowcem albo aż naukowcem, będzie sprawdzał w ogóle inne rzeczy. I dlatego chciałbym, żeby każdy z was wysłuchał, ponieważ mamy tu do czynienia z człowiekiem, który przeszedł dużo i wie dużo. I myślę, że tak od tego powinniśmy zacząć.
Każdy dobry egzorcysta nie będzie mówił o zagrożeniach, że się wszędzie kryją, tylko będzie mówił o tym, jak jest w rzeczywistości. Tak? Zły egzorcysta będzie straszył ludzi. Dobry będzie mówił o tym, że dobry jest Jezus, że On nas kocha i mamy szansę na to, żeby przeżyć życie sensownie. A to, że wie egzorcysta każdy, ja czasami konsultuję dla egzorcystów, czy też wykłady dla nich robię. Spotykają się dwa razy do roku w Niepokalanowie i w Częstochowie. I mówię o takich nowych rzeczach, które się pojawiają, nowych formach manipulacji, oszustw i zagrożeń duchowych. No i to są księża, którzy potrafią wyważyć, tak, te wszystkie elementy sfery duchowej. Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić kapłan, to straszyć.
Jak się słucha czasami internetowych takich rozmów, to mam wrażenie, że każdy egzorcysta w ogóle mówi co innego. Ja często nie potrafię złapać takiego środka, na co nieraz warto zwrócić uwagę, bo każdy będzie mówił co innego. Mało tego, ludzie później w dyskusjach mówią, bo ten ksiądz egzorcysta powiedział to czy tamto. Tak jakby to był ksiądz, który wie najwięcej, najlepiej. Jednocześnie pamiętam z wykładów, że nie wolno mówić, co się działo na egzorcyzmie. To jest prawie jak ze spowiedzią, więc też mam taki dystans do tego. Zły duch mówią, że to ojciec kłamstwa, więc po co cytować, co on tam mówi? Na przykład w moim takim rozumieniu.
Cytowanie jest całkowicie absurdalne, dlatego że to jest istota, która nas nienawidzi i zrobi wszystko, żeby skrzywdzić jak największą ilość ludzi. Ale egzorcyzmy i osoby opętane to jest 1% ludzi, którzy trafiają do egzorcystów właśnie. Większość osób to są ludzie zdemonizowani, związani duchowo. Żeby być opętanym, trzeba wprost zwrócić się do zła i oddać mu się, tak, w zamian za coś. Czasami ktoś jest zbuntowany, czasami przeciwko komuś, na przykład przeciwko Kościołowi, Bogu, czy Jezusowi, czy w ogóle miłości, tak. Natomiast większość ludzi ma problemy duchowe, nadzwyczajne, bo też o tym musimy mówić. Każdy z nas ma do czynienia z diabłem, choćby przez pokusy, tak. Ale to jest zwyczajne działanie diabła. I zawsze człowiek, który ma na przykład jest własny sakrament, a jest własny, tak, życie sakramentalne prowadzi, to jest w stanie się tym wszystkim pokusom i różnym pułapkom po prostu oprzeć. Natomiast ludzie, którzy z jednej strony ci, którzy szatanowi się oddali, tak, ale to jest, jak mówię, jedna osoba na 100, które mają problemy duchowe. Pozostali, którzy, nie wiem, chodzą do bioenergoterapeutów, do wróżek, proszą, żeby stawiać im karty tarota, tak? Chodzą do jakichś ludzi udających psychologów typu tam, metoda ustawień rodzinnych Berta Hellingera i tak dalej, i tak dalej. Oni nie idą po to, żeby mieć kontakt ze złem, tylko szukają zdrowia, szukają jakiegoś uporządkowania wewnętrznego, tak? Ale to jest coś ważnego dla nich. To jest coś, co w ich życiu jest istotne i szukają tego w miejscach, gdzie tego nie ma po prostu. Dlatego, że w czasie bioenergoterapii nie przepływa żadna energia. Nie ma, ten świat, o którym mówią okultyści, on nie istnieje. Dzisiaj to przeszło do popkultury i właściwie każdy, kto zajmuje się, nie wiem, rozwojem osobistym czy jakimiś tego typu rzeczami, psychologowie i tak dalej, mówią o energiach, o jakimś takim świecie. Nauka mówi nie, tego po prostu nie ma. I w chwili, w której szukamy poza rzeczywistością, która jest opisana przez naukę, tak? I poza rzeczywistością, w której bezpieczeństwo daje Kościół, każdy, kto szuka gdzie indziej, może się skrzywdzić, może zostać skrzywdzony. I ci, którzy właśnie weszli w taką rzeczywistość, to bardzo często z nimi dzieją się rzeczy, na które oni nie mają wpływu. To znaczy ja, będąc włascem, czy będąc człowiekiem, który nie dotknął nigdy tej sfery okultystycznej, tak, zawsze mogę się przeciwstawić złu. Nie zawsze mi się to udaje, ale zawsze mogę. To ci, którzy dotknęli tych zagrożeń duchowych, o których ja mówię, mogą być bezradni wobec tego. Mogą mieć dręczenia, na które nie mają wpływu. Myśli czasami samobójcze, czasami jakieś bluźniercze, którym nie są w stanie się przeciwstawić. Dlatego, że otworzyli się w jakiś sposób, mniej lub bardziej świadomy, na działanie nadzwyczajne zła. Nie takie, które nas kusi, tylko takie, które po prostu próbuje nas zniszczyć. I na co my już nie mamy wpływu. Człowiek opętany, jak mówię, to jest jedna osoba na 100, nie ma władzy nad ciałem, kiedy następują manifestacje. Tak? Ale kiedy następują manifestacje demoniczne? Wtedy, kiedy ten człowiek zwraca się ku dobru.
Szatan ma taką... Ale ten człowiek musi się zwracać ku dobru, czy wystarczy, że ktoś się za niego modli?
I to jest bardzo skomplikowana sprawa. Aha. To możemy osobno o tym porozmawiać. Ja teraz chciałbym tylko taki wstępny udeptać ziemię. I w chwili, w której ktoś dotknął tej rzeczywistości duchowej, ciemnej strony duchowości, kiedy idzie w kierunku zła, zły duch się ukrywa. On jest zadowolony i on nie będzie się pokazywał. Tak? Natomiast jeśli osoba się na przykład nawróci i zacznie budować relacje z Chrystusem, no to natychmiast w jej życiu zaczną się dziać rzeczy złe. I to takie, jeśli będzie wpadał w depresję, to ich się nie da leczyć farmakologicznie. To nie są rzeczy związane z biologią. To nie są rzeczy, które może psychiatria załatwić. Tak? Bo dopóki myślimy, że zło jest gdzieś daleko, tak, to ono się nie musi ujawnić. Natomiast w chwili, w której ono ma już jakąś władzę nad człowiekiem, nad jego psychiką, nad jego mentalnością, bądź nad jego ciałem, no to on nie chce człowieka wypuścić. I wtedy dzieją się rzeczy fatalne. Ktoś, kto, nie wiem, ma depresję, których się nie daje leczyć farmakologicznie, tak? Ktoś, człowiek, w którego życiu następują statystycznie nieprawdopodobne ilości zdarzeń negatywnych, tak? To się mówi pech czasami. Ktoś, kto ma problemy w relacjach, ktoś, kto nie jest w stanie utrzymać dobrej relacji, tak? I cały czas wchodzi w relacje złe. I takich, nie wiem, paraliże okołosenne. Ktoś się kładzie spać i nagle traci zdolność poruszania ciałem, tak? Uczucie nacisku tutaj takie, nie związane z somatyką, nie związane z ciałem, nie związane z chorobami serca, tak? Tylko właśnie...
Swoją drogą z wykładów pamiętam, że kiedyś się mówiło o tym strzyga w rozumieniu takim, a później mówili, że najczęściej odpowiedzialny za to jest taki zły duch, który im mówił Asmodeusz. To tylko w ramach ciekawostki, to pamiętam takie coś. Natomiast ja w ogóle na inną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo to myślę nie dla pana, tylko dla widzów, ponieważ często jest takie wrażenie, że egzorcyzm wszystko załatwi, że to wystarczy. Egzorcyzm to jest modlitwa błagalna kapłana. W imieniu Kościoła się modli, prosząc Chrystusa o uwolnienie. Natomiast największym egzorcyzmem jest spowiedź. Od tego w ogóle trzeba zacząć, nie? Żeby podjąć tę decyzję o powrocie. I to jest konkret, wielki konkret, nie? Żeby nie szukać teraz, bo my mamy takie nieraz magiczne myślenie, czyli narozrabiałem, egzorcysta za mnie załatwi, pomodli się, dziękuję, bo gdzieś tam to jest taki temat wyjątkowo tajemniczy, ten egzorcysta, nieraz opowiadają rzeczy wręcz dla zwykłego, przeciętnego słuchacza, niestworzone w ogóle, jak to możliwe, że takie coś się dzieje. Mało tego, widzę też taką niezdrową fascynację tym, co złe. A każdy z nas chyba gdzieś w swoim życiu no, miał takie doświadczenie tego, o czym pan mówi. Ja pamiętam w dzieciństwie, jak znajomi moich rodziców karty tarota stawiali, jak przychodzili ludzie z wahadełkami, jak jakieś różdżki, bo ja to wszystko pamiętam z dzieciństwa, to wszędzie było. Więc każdy z nas gdzieś tam, to przynajmniej to moje pokolenie na pewno miało to kontakt. Pokolenie moich rodziców często miało takie zabawy wywoływania złych duchów, więc to jeszcze jedna rzecz. A pamiętam rozmowę z moim wykładowcą, on jest egzorcystą w mojej diecezji, której posługuję. I ja zafascynowany, bo świeżo nawrócony w ogóle tym światem duchowym, chciałem pisać pracę magisterską z demonologii. I on tak na mnie popatrzył i mówi, weź ty się Jezusem zachwyć. Dopiero wtedy będziesz gotowy, żeby rozmawiać. Kilka lat i stwierdziłem nadal, że nie jestem gotowy, że próbuję się zachwycić Jezusem, bo to było takie właśnie myślenie, że zły duch to on może, a Jezus taki no, nudny, nie? No, tam brzmi. No właśnie to jest nie tak. Fascynacja Jezusem od tego się zaczyna.
Ja jeszcze skończę tę myśl i to jest bardzo ważne, że modlitwa egzorcyzmu dużego czy małego jest tylko i wyłącznie błaganiem. Egzorcysta nie jest mechanikiem, który naprawia śrubki. Najważniejszą rzeczą i do egzorcyzmu nie podchodzi się wtedy, kiedy nie ma woli uwolnienia u tej osoby, która o egzorcyzm prosi, bo czasami rodziny po prostu przysyłają kogoś. No i to kompletnie nie ma żadnego sensu, dlatego że to musi być tak powiedziane Bogu, tak jak kiedyś powiedziało się tak złu, nawet nieświadomie. I ja też prowadzę, zacząłem od miesiąca prowadzić kanał na YouTubie i teraz ostatnim materiałem, który opublikowałem, jest rozmowa z chłopakiem, który został opętany poprzez praktyki capoeiry. No, ktoś powie, zabawa, sztuka walki, spotkanie młodych ludzi, muzyka, śpiewy i tak dalej. Super, fascynujące rzeczy. No, problem polega na tym, że tam jest chrzest, bo to jest takie złączenie religii afrykańskich, okultyzmu południowoafrykańskiego i chrześcijaństwa, no, ale takiego chrześcijaństwa, w którym Jan Chrzciciel jest ważniejszy od Jezusa. Więc to są tylko i wyłącznie imiona demonów, mimo że tam się mówi Maryja czy Jan Chrzciciel. I on powiedział rzecz, no, były nad nim modlitwy, on lewitował, no, rzeczy takie jak z filmów, tak? A on powiedział rzecz bardzo ważną, że jego droga, 2 lata się nad nim modlili egzorcyści, tak? Że jego droga była taka, że on w pewnym momencie zaczął się zakochiwać w Jezusie i mógłby umrzeć opętany, a i tak poszedłby do nieba, jeśli ma relację z Jezusem. Jeśli ma relację z Jezusem. I to jest dla ludzi coś trudnego do zrozumienia, tak? Dlatego, że człowiek może być własną uświęcającej, a dalej być otwartym na to zło, ponieważ zrobił sobie kiedyś krzywdę.
Tak? Zrobił skutki sobie... będzie cały czas.
Tak, nie cały czas, bo ten chłopak już jest uzdrowiony, ale dzięki temu, że Pan Bóg jakby wykorzystał tę jego nieświadomość. Tak? No, człowiek ma w pełni wolną wolę do pewnego momentu, jeśli się nie zwiąże duchowo ze złem. Tak? No i on wszedł w tę zabawę, bo myślał, że to jest zabawa. Tak? Okazało się, że to jest, okultyzm rozcieńczony. Tak? Taki piękny, takie cukierki tam są wspaniałe.
Ale to znaczy, że każdy na przykład, niech będzie tak capoeira, który ćwiczy, to już nie można traktować tego tylko jako sztuki walki, tylko już na starcie trzeba tak patrzeć na to, nie wchodzić w to?
Jeśli ktoś tam przyjdzie raz, drugi, trzeci i nie zafascynuje się tym, no, istotnym momentem jest moment batizado, czyli chrztu. Oni nawet wprost o tym mówią, że to jest chrzest, gdzie się przywołuje duchy twórców capoeiry, takich najbardziej mestre znanych, najbardziej znanych mistrzów. Mestre Pasinia i ten drugi na B, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, nieważne. I przywołuje się ducha przewodnika dla danej osoby. Tak? No i od tego momentu już się skończyła zabawa. To jest po prostu moment inicjacji. I te pieśni, które tam się śpiewa, one są pieśniami przywołującymi duchy. Tak? I oni tego nie kryją nawet. Więc w momencie, w którym to następuje, ten w cudzysłowie chrzest, no to zaczyna się droga duchowa. I teraz istota tego, co chciałem powiedzieć. Czym innym jest relacja z Chrystusem i to jest istota wszystkiego. To jest istota wszystkiego. To jest tak, że powiedzmy ktoś sobie złamał nogę i idzie, tak? Są jakieś, ma nałożone jakieś łupki i może iść, tak? I ten otwarcie się na złego ducha jest właśnie tym złamaniem nogi, ale w chwili, w której ktoś jest wpatrzony w Jezusa, może normalnie w miarę funkcjonować, tak? Oczywiście najlepiej jest, kiedy mu się ta noga zrośnie, ale po pierwsze będą blizny, tak? Będzie miał... Ja kiedyś skacząc do rzeki za córką, która wpadła do wody, zniszczyłem sobie torebkę stawową kostki. Tak? Jak jest deszcz idzie, no to ja to wiem, bo ślady tego pozostają. Ale istotą rzeczy jest relacja z Chrystusem, a nie jakieś fikumiku przy modlitwach, gdzie się dzieją rzeczy, którymi fascynują się ludzie różni, którzy na dźwięk egzorcyzmy, opętanie, to im się oczy świecą.
A proszę mi powiedzieć taką rzecz. Dlaczego w ogóle pan się tym zajął, taką tematyką? Ponieważ no jak się patrzy na takie zewnętrzne działania pana, no to nawiedzone. Nie? To jest pierwsza myśl, która może wielu osobom przyjść. A jednocześnie ja pracując tutaj z drugiej strony jako kapłan, widzę jak wiele ludzi po prostu jest nękanych przez złego ducha i nie chcą z tym nic zrobić. Nieraz przez rodziców dzieci obrywają w domach, ja uczę te dzieci. Jednocześnie co musiało się stać w pana życiu, że pan postawił taką granicę, będę uświadamiał ludzi, to jeszcze jako człowiek świecki?
Ja robiłem pismo w podziemiu i jak wyszliśmy na powierzchnię, to pismo odniosło duży sukces. Zaczęliśmy robić dwa programy telewizyjne, wydawnictwo. Potężna działalność. Około 600-700 moich rówieśników wtedy jakby krążyło wokół tego centrum, jakim była moja rodzina. No i ja miałem strasznie... Byłem przejęty tym, że jedna zła decyzja i ileś tam rodzin, ileś tam osób traci utrzymanie. Tak? I... Ja w ogóle studiowałem skuteczność, jak być skutecznym. No i trafiłem na... Ja byłem człowiekiem całkowicie niewierzącym. W ogóle sfera duchowa to była dla mnie rzecz bajki jakiejś. Tak? I trafiłem na metodę kontroli umysłu według Silwy, która była opowiadana językiem naukowym. Fale mózgowe, częstotliwości alfa, częstotliwość beta, delta, teta, stany transowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja w to wszedłem i okazało się, że to jest rodzaj inicjacji w świat demoniczny, który polegał na tym, że przez 3 dni takiego kursu wszystkie znane techniki w latach 60. demoniczne, wszystkie znane techniki spirytystyczne, okultystyczne, czarowskie, szamańskie, wszystkie formy tych niechrześcijańskich duchowości próbowano na każdym z tych ludzi. Tak? Po prostu kolejne zajęcia się przechodziło. Jak ktoś nie wpadał przez przywołowanie ducha, należało sobie wyobrazić dwóch takich w sobie, takie istoty, z którymi się konsultowało w ogóle wszystko, co należy robić. Tak? Nie wiem, wchodziliśmy w przedmioty, w drzewa, w ludzi, diagnozowaliśmy choroby. 80% trafnych rozpoznań. Tak?
Dużo osób chodziło na tego typu kursy? To cieszyło się jakimś powodzeniem?
W tej chwili na świecie jest od 2 do 3 milionów ludzi, którzy przez ten kurs przeszli. Bardzo często ten człowiek akurat, który ten kurs prowadził, był trenerem mentalnym polskich sportowców. Już nie pamiętam, czy szablistów, czy florecistów. Tak? To w środowiskach sportowych bardzo często są tego typu techniki stosowane. Ja miałem wrażenie, że słyszę myśli innych ludzi. Potrafiłem... mnóstwo różnych rzeczy wydawało mi się wtedy, że ja je robię, a robił je zły duch. I cała ta historia była tak opowiedziana, że ja byłem przekonany, że wysyłam jakąś energię, nakładałem ręce. Kiedyś zgwałcono w akademiku dziewczynę, która była całkowicie roztrzęsiona. Ja położyłem na nią rękę i ona po prostu całkowicie uspokoiła i tak dalej. No, a potem w każdej tego typu historii, w każdym z tego typu, z tych wszystkich form manipulacji i zagrożeń duchowych, najpierw jest etap cukierków. Wchodzi się i dzieją się rzeczy wspaniałe. Tak?
Pan się tym zachwycił wtedy?
Tak, absolutnie tak.
Ile czasu trwał ten okres zachwytu?
Pół roku.
Pół roku.
Rok. Mhm. Jak opowiadała mi dziewczyna, satanistka, miała wiele lat się nad nią modlono, bo ona miała takie przekonanie, że diabeł jest konkretny. O co poprosiła, to dostawała. A Pan Bóg jest jakiś taki, tak? No bo Pan Bóg czeka na to, żeby ktoś się ku niemu zwrócił i się zaprzyjaźnił, tak? A nie wykorzystywał go jak, nie wiem, maszynę, gdzie się wrzuca żeton i się bierze batonika. Mhm. Tak? A ona była do tego przyzwyczajona, bo to właśnie tamta strona mówi. I w pewnym momencie w moim życiu zaczęły się dziać po prostu rzeczy straszne, tak? Depresje, jakieś takie stany właśnie dziwne. Ja tego nie łączyłem absolutnie z tym kursem. I dopiero po jakimś czasie, kiedy zaczęliśmy się nawracać, no to zorientowałem się, w czym byliśmy i krok po kroku doszliśmy do egzorcyzmu.
No dobrze, a ten etap nawracania, to ktoś pomógł w jakiś sposób? Czy pan nagle wstał rano i muszę coś zmienić w swoim życiu?
Po latach do mnie dotarło, że myśmy się z żoną zaczęli nawracać w dniu, w którym zmarła moja babcia.
Mówią, że śmierć jest najlepszym duszpasterzem.
Babcia była taką parafialną świętą. Mhm. Przez parę lat, jak umierał mój ojciec, o czym ja nie wiedziałem, tylko po prostu go nie było, mieszkałem u niej, z nią. I ona codziennie byliśmy w kościele. Tak? To był jeszcze kościół kadzidła, kościół łaciny. Wtedy msze nie były tak częstsze, nie były tak częste. I babcia miała 7 dzieci. Wszystkie, mimo nędzy, która tam była w tym domu, wszystkie skończyły studia. No, babcia jakby trzymała to wszystko różańcem. I ona natychmiast po prostu prosto z łóżka szpitalnego poszła do nieba i od tego momentu w naszym życiu się zaczęło wszystko zmieniać.
Jakie to piękne zdanie. Babcia wszystkich trzymała różańcem.
Tak.
Ładne
tak,
zdanie.
Tak, tak. No ale tak po prostu jest to, jak dzisiaj się patrzy na to po prostu widać. Jeden z wujów miał jakiś taki epizod gdzieś tam, budka z piwem, tego. Też skończył Akademię Rolniczą. Ileś czasu to potrwało, ale babcia i to potrafiła wymodlić. Więc jak mamy problem z kimś i widzimy, że ktoś się pogrąża, tak, no to różaniec do ręki i modlitwa. Nie wiem, ile lat się babcia za to modliła.
Tak, ale zawsze trzeba też być, myślę, ostrożnym w takiej ocenie, czy ktoś na pewno jest w niebie, czy nie. Tutaj
ale jestem pewien, tak?
Zdaję sobie sprawę, ale trzymam tu doktryny
katolickie. Ale jakie to ma kompletnie znaczenie tak. Dla kogokolwiek, tak?
Pamiętam wypowiedź z jednej
Nikt
książek.
Nikt mojej babci nie zna.
W jednej z książek czytałem wypowiedź, którą przypisuje się świętemu Augustynowi. na temat trzech wielkich zaskoczeń, które spotkają nas w niebie. Czyli zakładając oczywiście, że tam będziemy. Mówię, pierwsza rzecz, spotkamy tam ludzi, których w naszym mniemaniu w życiu tam być nie powinno. Druga kategoria, że nie spotkamy tam ludzi, którzy powinni według nas tam być. I trzecie zaskoczenie, my tam będziemy. Jest takie fajne, zdrowe myślenie, że ten Boże rozumowanie tego wszystkiego jest zupełnie inne niż to nasze.
Ja patrzyłem na moją babcię i teraz jak sobie przypominam, ona nigdy nie podniosła głosu. Ona tworzyła taką atmosferę, tam był pokój po prostu. Ja to pamiętam, tak? Ja wróciłem do kościoła w chwili, w której przyjechał mój przyjaciel, przy którym wybuchały telewizory, który jak szedł ulicą, to psy wyły i piały koguty, przepraszam bardzo. I on przywiózł taki, bo zaczął szukać ratunku, bo zrozumiał, też człowiek niewierzący absolutnie, tak zrozumiał, że to się dzieje coś ponad materialnego. No i przyjechał i się poradzić, tak, gdzie szukać ratunku? Ja mówię, do kościoła. On mówi, nie, w kościele jest zimno. Ja mówię, jak to zimno? W kościele jest ciepło. Ja pamiętałem kościół, gdzie było kadzidło, gdzie sztuka XVI-wieczna włoska, tak? Kościół świętego Jakuba w mojej miejscowości rodzinnej w Krzepicach. Tak? I ja pamiętam kościół jako miejsce wspaniałe. On takiego doświadczenia nie miał. Trafił do sekty, a ja trafiłem jak poczułem. On trafił przez psychotroników. Przywiózł taki amulecik. To był jak pieniążek. I mówi, popatrz, położył mi, z jednej strony był zimny, położył go, drugą stroną był ciepły. Mówi, to jest niemożliwe. I on uwierzył tym ludziom, chociaż to było najprawdopodobniej subiektywne doświadczenie, chociaż nie musiało być subiektywne, ale tego nigdy się nie dowiemy. I on zaufał psychotronikom i trafił do sekty. No, rozwalił sobie całkowicie życie. Dziś jest już z nami z powrotem. Ale ja nie musiałem tam pójść, ja poszedłem do księdza. Myśmy szukali w kościele.
Zawsze to powtarzam, ratunek w kościele. Nawet jak jest opinia zła na temat kościoła, to naprawdę trzeba. Bo zazwyczaj jest tak, że no jeżeli ktoś nie służy Bogu, no to służy temu drugiemu. Nie ma stanów pośrednich.
Kościele są sakramenty i to jest rzeczywistość, która jest nie do pokonania po prostu tutaj.
Bardzo niebezpieczne w ogóle jest takie myślenie u wielu ludzi, że ktoś mówi, to ja nie wierzę w Pana Boga, no ale to nie znaczy, że złego ducha wierzę, czy będę mu służył. Nie, po prostu ja będę sobie tak przypatrywał się z boku. Nie, w momencie, kiedy ktoś nie służy Bogu, idzie zazwyczaj w drugą stronę. Czasami to trwa lata, czasami miesiące, czasami dni, natomiast no, trzeba iść za Bogiem. To są nieraz taki ksiądz Bronisław Mokrzycki był, nieżyjący jezuita. On założył taki zakon siostry zawierzenia. Między innymi w Bliznem, w Częstochowie też jest ich dom zakonny. I on właśnie mówił o dwóch sztandarach. Mówi, dwa sztandary. To taka fajna konferencja.
To jest Loyola.
Ale on z niego korzystał, no bo to wiadomo. Natomiast ja z niego gdzieś tam zapamiętałem właśnie dwa sztandary. No bo to rekolekcje ignacjańskie.
Są tylko dwa sztandary. To dokładnie jest taka formuła, że albo się służy jednemu, albo się służy drugiemu. Ale też niech nikt nie myśli, że tak, takie są memy różne, tak, że Jezus się na rękę siłuje z szatanem. To jest w ogóle jakaś absurdalna teologia, bo Jezus jest Bogiem, a szatan jest stworzeniem. To święty Michał na rękę się siłuje z szatanem i zresztą wygra tę wojnę.
Zadaję takie pytanie często ludziom w rozmowie. Co jest przeciwieństwem Pana Boga? I bardzo często, prawie że zawsze odpadają takie odpowiedzi, no zły duch. No wie, no gdzie? Przecież Pan Bóg dopiero później stworzenia, aniołowie, ludzie i tak dalej. To przeciwieństwem złego ducha jest dobry duch, nie? To w takim rozumieniu. No i to dopiero tak ludzie otwierają oczy. Mają wrażenie, że to są dwie przeciwstawne siły. Nie, no przecież Jezus jest tak potężny, jest Bogiem. Powie koniec. No i nie ma tutaj. Natomiast jeszcze proszę mi powiedzieć, bo później oczywiście jeszcze zadam pytania, czego trzeba przestrzegać, na co warto zwrócić uwagę, gdzie można dzisiaj takie mocne zagrożenia zobaczyć, bo no wiadomo, w świecie internetu myślę, że tego będzie dużo. Ludzie naprawdę chwytają wszystko, jakieś coś ma znamiona racjonalizmu na przykład, albo wiarygodności, od razu będą w to wszystko szli, a internet jest potężną bronią, naprawdę potężną bronią. Natomiast jeszcze tylko na temat tego wychodzenia. Ile czasu trwało u Pana ten czas uzdrawiania? już od momentu, kiedy Pan podjął decyzję, tak, do kościoła i cała ta reszta? Czy to jest tak, że też z dnia na dzień to wszystko było, czy jednak to był dłuższy okres?
Taki zupełnie podstawowy to 3 lata, a ostatnie przekonanie, takie gdzieś odruchowe, po 20 latach. Ja nigdy nie byłem numerologiem, ale zawsze patrzyłem, to nie chodzi o 3/6 żadne, bo to jest w ogóle bzdura, tak? Ale są niby według nich cyfry dobre i złe. I to jeszcze parę lat temu zwracałem na to uwagę. Natomiast ten proces był taki, ja go sobie tak z dzisiejszej perspektywy na to patrzę, bo wtedy to było zupełnie co innego, że ja najpierw szedłem pod powierzchnią asfaltu, potem przez jakiś taki kisiel czy coś tak potwornego, tak? Potem w wodzie i w pewnym momencie dopiero wyszedłem na powietrze. Mhm. I za każdym razem, idąc jakby z takim potwornym oporem, ja myślałem, że jestem w normalnym świecie. Potem nastąpił na przykład egzorcyzm i już miałem dużo lżej, tak? Ale to nie było powietrze. To był kisiel, to było coś, co mnie oblepiało, tak? I to życie nie było normalne. Potem już było dużo łatwiej, ale to dalej była woda.
Ale dopiero w skali porównawczej pan mógł zobaczyć.
Ale dopiero to mogłem to zobaczyć do tyłu.
Pewno nie jest dla człowieka, który jest niecierpliwy. 20 lat wychodzenia. Czy łatwo w coś wejść?
Ale ja po 4 latach już jeździłem i ludzi przestrzegałem, tak? Mhm. Przed tymi zagrożeniami. Natomiast to wszystko tak... Człowiek jest skomplikowaną istotą i zło się odciska na różnych poziomach. Więc ja takie normalne życie sakramentalne prowadzę od 26 lat. Zawsze jest mi to łatwo policzyć, bo to jest tyle, ile żyje mój syn, plus rok. Najstarszy, tak? Więc to jest proste. I ja przez pewien czas miałem takie poczucie, jakbym był w takim jasnym kokonie. Czułem się chroniony całkowicie, tak? I po jakimś czasie Pan Bóg mnie powoli jakby zacząłem iść, już nie trzymając się dwoma rękoma jego, jedną ręką, a potem mnie puścił. Oczywiście było parę upadków, tak? Ale to jest... Ja mam rodzinę od 26 lat i mam 6 fajnych dzieci, więc te ekstasy skończyły się dużo wcześniej, takie bardzo mocne.
Kiedyś słyszałem takie zdanie, że Pan Bóg dopuszcza opętanie po to, żeby człowiek przestraszył się tego, w co wdepnął. I to jest taka ostatnia deska ratunku, którą daje Pan Bóg człowiekowi, żeby jeszcze wyszedł z tego. To pamiętam, nie wiem komu to przypisać, takie coś tylko słyszałem.
Ja bym w ten sposób o tym nie myślał w ogóle, tak? Człowiek ma wolną wolę i Pan Bóg robi wszystko, żeby człowieka chronić. I oczywiście jest taki mechanizm, że w pewnym momencie człowiek przestaje być chroniony. Pan Bóg przestaje go chronić przed konsekwencjami swoich grzechów. Pan Bóg, opatrzność, czym jest opatrzność? No to jest właśnie to, że my tutaj na ziemi nie doświadczamy wszystkich konsekwencji tego zła, jakie czynimy. No ale jak człowiek idzie cały czas w dół, tak, i cały czas jest z nim gorzej, tak, i zaczyna mówić, że ja to nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, ja jestem dobrym człowiekiem, po co mi spowiedź, po co mi kościół i tak dalej. I potem ta historia Dawida jest, tak? Najpierw jest lenistwo, bo nie idzie na wojnę. Wtedy królowie chodzili po prostu, jak się robiło. Taka pogoda była, że się szło na wojnę, to się szło na wojnę. On został, potem cudzołożył, a potem zabił człowieka. Więc tak działa grzech. Dlatego są 2 sztandary. Jest rzeczywistość jasna i ciemna. Pomiędzy nimi jest otchłań, tylko że ona ma 0 mm grubości. Tam nie ma nic.
To proszę powiedzieć w takim razie, na co warto zwrócić uwagę? Z punktu widzenia specjalisty, jesteśmy w świecie internetu, każdy może obejrzeć wszystko. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Problem polega na tym, że w tej chwili obejrzałem sobie teraz kilka kanałów na YouTubie, czarownice, parapsycholodzy, młodzi ludzie. Jakieś panie, które z modelingu przeszły do rozwoju osobistego, ale że ta pani jest z Panamy pochodzi, więc w szamanizm weszła. To wszystko jest dzisiaj podawane. Najbardziej mnie wzruszyła pani, która tłumaczyła kwestie duchowe przy pomocy fizyki kwantowej, tak? Nie mając zielonego pojęcia o tym, o czym mówi. Mhm. Natomiast...
A to brzmi tak naukowo wtedy.
Ale to po pierwsze, a po drugie, jeśli się przenosi obrazy z fizyki tej zaawansowanej, no to one sprawiają, że świat staje się mglisty całkowicie, tak? Już nie newtonowski, tak? No ale my żyjemy w świecie, gdzie wszystko ma swój ciężar, gdzie jak idziesz w ciemnym pokoju i się palcem o stół, o kant stołu zawadzisz, czy o jakąś szafkę, to po prostu cię boli, tak? I opowiadanie o tym, że istnieją jakieś energie, że tutaj jakiś potencjał, jakąś moc zdobądź i tak dalej, to sprawia, że jest bardzo trudno dzisiaj pokazać ludziom granice. 25 lat temu było to dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejsze. Ja zawsze mówię w ten sposób. Jeśli czegoś nie tłumaczy nauka, jeśli czegoś religia nie autoryzuje, to po prostu w to nie wchodź. Tak? Nie wiem. Jest wiele takich wskaźników. Tak? Jeśli ktoś ci obiecuje za dużo, tak? Przychodzi człowiek do psychoterapeuty i żeby przerobić jakąś potężną traumę z dzieciństwa, to trwa 5 lat. Tak? I nagle przychodzi pan, który nazywa się psychologiem, nazywa się Bert Hellinger i mówi, że on skutków molestowania w 45 minut uzdrawia. Tak? I co więcej, w Polsce metodę Berta Hellingera stosują psycholodzy. W Niemczech to jest uznane. To w ogóle nie ma nic wspólnego z psychologią. To w ogóle jest wyrzucone poza nawias. A tutaj w Polsce? Wow. Czym jest metoda ustawień rodzinnych Berta Hellingera? Jest spirytyzmem. Dochodzimy do... Już nie będę o niej opowiadał, tak, ale dochodzimy do momentu, w którym zapraszamy do swojego wnętrza tych członków naszej rodziny, którzy kiedyś zostali z tej rodziny wykluczeni. Tak. To jest taka bzdura jak modlitwa, jak grzech międzypokoleniowy. Tak? Jakby chrzest nie przerywał tego kręgu, tego łańcucha zła. Tak? No oczywiście ktoś, kto miał babkę, czarownicę czy szeptuchę, jest bardziej wrażliwy na kwestie okultystyczne, tak? Ale ma dalej wolną wolę. Więc nie szukać łatwych rozwiązań. Jeśli ktoś mówi, że ja na ciebie nałożę ręce, i to się dzieje poza kościołem. To nie jest kapłan, tak? I zostaniesz uwolniony, uzdrowiony, tak? Jeśli ktoś zaczyna wykonywać jakieś dziwne gesty, które nie mają żadnego znaczenia, tak? Nad tobą. I ty oczekujesz od niego zdrowia na przykład, tak? Nie wiem, ludzie spożywają substancje, których nie ma i oczekują zdrowia. Tak mówię o homeopatii. Mhm.
To jest dopiero nie naukowa, nie? Ale to efekt placebo też trochę działa.
Ale efekt placebo to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość homeopatii. Ona istnieje 250 lat i jest tak potężnym biznesem, że tutaj dezinformacja jest szerzona tak prawie jak przez wywiad rosyjski teraz w związku z wojną mniemaną na Ukrainie. Ale o co mi chodzi? Jeśli ktoś opowiada historię na przykład taką, że lek działa, tym bardziej im bardziej go rozpuścimy. Tak? No, fizyk rozcieńczeń powie, że nie można kontrolować czwartego rozcieńczenia już. Nie mówiąc o piątym. Także ilość zanieczyszczeń nawet na ściankach menzurki, która jest czysta, jest taka, że tam będą molekuły, które sprawią, że jak rozcieńczamy na przykład, jak lek to jest taki lek na kaszel.
Wiem, o co chodzi, bo reklamy tak. Często się pojawiają, tak, ale tak. Nie pamiętam na nazwę teraz.
No nieważne, ja też nie pamiętam.
Oscylococcinium, coś takiego, dokładnie. Jakieś takie podobna nazwa.
Oscylococcinium. I to jest serce i wątroba kaczki rozcieńczone 1:100, czyli biorą takie podroby kacze, taki pyłek, wrzucają do stukrotnie większej objętości spirytusu lub wody, tym potrząsają, z tego biorą kropelkę do 99 kropelek i tak powtarzają 23 razy. Jak ktoś by sobie wyobraził taką liczbę, to jest więcej niż wszystkich atomów we wszechświecie. Tak? I oni mówią, że z każdym następnym rozcieńczeniem ten lek jest silniejszy.
Ja powiem panu, że to tak mocno weszło w ogóle w świadomość ludzi, ta cała homeopatia, że jakiś czas temu miałem okazję współpracować z jednym księży, który przyjechał ze Szwajcarii i zobaczyłem, że bierze leki homeopatyczne i nawet się z tym nie krył. Poza tym to samo określenie, leki homeopatyczne, że to przez granicę można przewozić bez żadnych uprawnień, bo to przy nie ma znamiona lekarstwa. Natomiast pamiętam, że się zdziwiłem, bo u nas w Polsce jednak trochę się na ten temat mówi, że to ściema, jedna wielka ściema. I on tak na mnie popatrzy i mówi, co ty gadasz, przecież u nas w Szwajcarii to wszystkie apteki to sprzedają. Mówię, no ale nawet zagrożenia duchowe mogą z tego wypływać. I on tak popatrzył na mnie i mówi, w Polsce to jednak ten kościół to jest zacofany. Tak. I to tak mocno weszło w świadomości ludzi.
I oczywiście pierwsza rzecz to jest taka, że homeopatia po prostu jest nieskuteczna. Nie ma żadnego badania, które potwierdziłoby jego skuteczność większą niż placebo. Nie ma ani jednego badania normalnego, naukowego, czyli z podwójną ślepą próbą. Absolutnie nie ma. Były kiedyś, było taki skandal, że pismo Lancet opublikowało artykuł, w którym homeopatia miała być skuteczniejsza, tak, niż placebo, ale okazało się, że wymusił go książę Karol, który jest takim właśnie propagatorem homeopatii. No, członek rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, więc ale tu kwestie zagrożeń duchowych to jest osobna zupełnie sprawa i należy na ten temat. Ja napisałem książkę na ten temat, naprawdę.
Tytuł?
Encyklopedia, popularna encyklopedia New Age, homeopatia, jej już nie ma w sprzedaży w tej chwili. Ale o co mi chodzi, że nie każdy człowiek, który weźmie te preparaty homeopatyczne, będzie miał problemy duchowe. Ale one się czasami zdarzają. Mhm. Więc to też jedną z metod ośmieszania, tak jak ten ksiądz uznał, że my jesteśmy śmieszni, tak? Jedną z metod ośmieszania jest doprowadzanie sprawy do absurdu. Tak? To znaczy wobec mnie czasami stawiano taki argument, że ja mówię, że homeopatia, a każdy, kto weźmie lek, znaczy specyfik homeopatyczny, to będzie opętany. Nie, nigdy tak nie mówię, bo to nie jest prawda. Tak? Nie wiem, ludzie sobie masują stopy i akupresura, tak? Że to refleksologia, że to działa. Tak? No problem polega na tym, że ja porównałem 3 mapy, bo to ma być tak, że jak tam się jeden punkt masuje, to się serce leczy, a inny się punkt masuje, to się wątrobę leczy, tak? Tylko wziąłem 3 mapki z 3 różnych szkół refleksologii i w każdym miejscu punkt na wątrobę leczy gdzie indziej, w każdej z tych szkół. Tak więc pierwsza rzecz, czy to ma wytłumaczenie naukowe?
No nie.
Jeśli nie ma wytłumaczenia, ale ja już mówię tak jak drugi, to jest nadmierne obietnice, tak? W ten sposób można rozeznawać manipulacje i zagrożenia duchowe. I nauka daje nam pewność, że jeśli swoim autorytetem coś obdarza, tak, że w sferze materialnej, w sferze no, tego, co można zmysłami ogarnąć i narzędziami nauki, tak, to jest pierwsze. A drugie to Kościół, tak? Religia mówi, okej, okay, no to w takim razie jest okej. Okay. Wszystkie duchowości, które dzisiaj taki jest mechanizm, religia zrób to sam. To wezmę z buddyzmu, to wezmę z hinduizmu, wierzę w reinkarnację, no ale ta reinkarnacja jest taka, że ma zawsze prowadzić w górę, co jest absurdem dla Hindusa, to jest w ogóle kompletnie absurdalne. I ludzie ryzykują wobec siebie wchodzenie w rzeczy, które są niesprawdzone kompletnie. Chrześcijaństwo, mamy tych 20 wieków razy 5, 100 pokoleń. I każdy, kto zechce popatrzeć uczciwie na to, no to zobaczy, że Kościół prowadzi 1300 leprozoriów w Afryce. Trąd i są ludzie, którzy... siostry zakonne, kapłani, którzy się tymi ludźmi opiekują. Czy Kościół katolicki jest instytucją, w której są tylko księża pedofile? Popatrzmy na to, ile osób religia chrześcijańska ukształtowała tak, że oni służą bezinteresownie innym. Ile hospicjów, przepraszam, ile domów samotnej matki prowadzą feministki w Polsce?
Zero.
I jeśli mamy się zapytać siebie, co my chcemy w życiu swoim osiągnąć, tak? Gdzie jest ta przestrzeń bezpieczna? No to popatrzmy po prostu na konsekwencje i na skutki działania jakiejś duchowości. Tak? I do czego prowadzi taka propozycja, a do czego inna? Jeśli ktoś robi eksperyment w swoim własnym życiem, tak, i wchodzi w rzeczy, które są no, odkrywane przez kogoś, tak, w tej chwili, tak, no to po prostu ryzykuje.
A jeszcze dwa pytania w takim razie, bo już rozmawiamy 50 minut mniej więcej, czas leci.
Niesamowite.
Ale staram się kontrolować też, żeby odcinek za długi nie był. Ewentualnie jak będzie głód tak osób słuchających, to wtedy ewentualnie sobie jeszcze raz nagramy. Natomiast tak, dosyć często spotykam się z tym, że ktoś odróżnia kwestie jogi od ćwiczeń tych około jogicznych, tych rozciągających. Jeżeli pan mógłby ewentualnie na to jakoś zwrócić uwagę jeszcze dzisiaj. A druga rzecz, niedawno pan Witold Gadowski w jednej z odcinków, które akurat słuchałem, wspomniał, że pan Jerzy Owsiak należy do Hare Krishna, dlatego tak łatwo tam na tych różnych imprezach, żeby te Hare Krishna tak ściągały ludzi. W jednym i drugim jest niebezpieczeństwo? Czy jednak można faktycznie odróżnić jogę, tylko zwykłe ćwiczenia, a Hare Krishna przecież to jest tylko no, zabawa i grunt, żeby tam służą temu samemu Panu Bogu, przecież mówią Panie Boże, tylko inne, my tam Hare Krishna i tak dalej. To jakieś tam ewentualnie refleksja się pojawia na ten temat, od razu lampka kontrolna, uważajcie, czy jest, rób ta co chce ta.
Ale to jest bardzo długa historia, to znaczy ja mogę powiedzieć, Hare Krishna jest religią, w której czci się bóstwo, które uwodziło pasterki. Mhm. I to jest wprost podane, tak? No ale ktoś powie, ale co to ma dzisiaj za znaczenie? Więc mógłbym opowiedzieć o rytuałach, które tam się stosuje, tak? O poświęcaniu pewnych rzeczom komu? Rzeczywistości duchowej jakiej? No my tego kompletnie nie wiemy. Hare Krishna jest sektą hinduistyczną, nie jest tym głównym nurtem hinduizmu. Hinduizm jest religią, tak? Tam jest dążenie do dobra. Oczywiście tam okruchów prawdy jest niewiele, tak? Ale jest to uczciwa próba kierowania się ku dobru, tak? Hare Krishna jest sektą, jest czymś, co się sprzeciwiło tej religijnej drodze. Więc chrześcijanin, który wchodzi właśnie w inicjację Hare Krishna, tej sekty, no robi sobie nieprawdopodobny problem duchowy. Ale jak mówię, no teraz mógłbym powiedzieć o dziesiątkach różnych rzeczy, które pokazują te zagrożenia, ale ja nie chcę jakby tutaj... To należałoby w 50 minut omówić, żeby na spokojnie zrozumieć, że to jest irracjonalne, tak? Że to jest rzeczywistość duchowa, która na temat której absolutnie z dobrą wolą, jak ktoś pozna wszystkie fakty, to w to po prostu nie wejdzie. Tak? Ja mogę opowiedzieć historię chłopaka, który opowiedział mi swoją całą drogę przez Hare Krishna, gdzie skończyło się na tym, że oni pili brudną wodę z mycia nóg guru, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. To nie był Hindus, to był biały człowiek. Tak? Mhm. Oni walczyli o brudne skarpety tego człowieka i zakładali sobie na głowę i byli z tego dumni nieskończenie, ponieważ ich w wyniku psychomanipulacji doprowadzono do takiego przekonania, że kontakt z każdą rzeczą, której dotykał urzeczywistniony, czyli Bóg, tak? Skróci im okres karmiczny. Tak? Więc oni o te rzeczy się po prostu bili. Mógłbym to rozbić tę formę psychomanipulacji na kolejne etapy. Tak? 1000 razy powtarzaj pewien dźwięk, pewną zbitkę dźwięków. Tak? Dieta niskobiałkowa, odseparowanie od rodziny, odcięcie od osób, które cię kochają i tak dalej, i tak dalej. Tych metod, które używają sekty, jest kilkadziesiąt. Tak? I w tej sekcie one są ułożone w taki, a nie inny sposób. I one doprowadzają do tego, że jesteś odcięty od rodziny, odcięty od osób, których kochasz, masz system myślenia, w którym są klisze intelektualne, zamknięte sposoby myślenia i musisz dojść do tego miejsca. Tak? No ale to wymaga spokojnego wykładu i pokazania tych wszystkich rzeczy. Tak? Drugie pytanie było o jogę. To jest
czy można odróżnić w ogóle kwestię ćwiczeń od tej filozofii całej?
To w ogóle, żeby to uczciwie opowiedzieć i nie narazić się na zarzuty niekompetencji, ignorancji bądź jakichś takich dróg na skróty, No to jest bardzo trudne, tak? Joga jest techniką religijną obcej nam religii.
Czy nie ma czegoś takiego jak polska joga?
Nie ma niczego takiego jak polska joga. Joga to nie są ćwiczenia fizyczne. Mistrzowie, guru, którzy o tym słyszą, że Europejczycy tak to traktują, po prostu się uśmiechają. To jest śmieszne. Popatrzcie na los ludzi, którzy tę jogę w Polsce propagowali. Większość z nich zaczynała jako katolicy. Dzisiaj żaden z nich nie jest katolikiem. Gdyby były to ćwiczenia fizyczne tylko, one by nie wpływały na światopogląd, a w końcu na przekonania religijne. I tutaj, żeby to uprawdopodobnić, co mówię, musiałbym, może zrobię program na swoim kanale, w którym przez godzinę opowiem, na czym polega problem z jogą. Tak? Natomiast i wiem też, że dziś powiedzieć młodemu człowiekowi, dla którego joga jest jednym z elementów popkultury, po prostu takich jak... to jest rzecz oczywista, tak? Jak pozytywne myślenie, które jest ideologią, tak? Że to jest duchowość, no to oni w to nie uwierzą po prostu. Więc ja na tym swoim kanale mówię o tym, że pokazuję, czym są horoskopy. Pokazuję, czym jest pozytywne myślenie, które jest ideologią. Mówię o feng shui, które no jest dziś nieprawdopodobnie modne, a jest praktyką irracjonalną sprzed 4000 lat, w którym przekonanie jest takie, że jak sobie przebudujesz okolice grobu ojca, to twoja kariera może nagle wyskoczyć do góry, że wystarczy manipulować przestrzenią, żeby osiągać cele życiowe. Tych rzeczy, o których dziś można mówić jako o zagrożeniach duchowych, bądź manipulacjach, bądź zwykłych oszustwach, ja naliczyłem około 180.
No to sporo.
Nie wiem, kiedy zdążę o tym wszystkim na tym kanale opowiedzieć, ale w pigułce jest to bardzo trudno.
To nie robisz wtedy w pigułce, tylko już bardzo dokładnie. Czyli tak, podsumowujemy w takim razie. Ratunek zawsze w kościele katolickim. To jest pierwsza zasada, pamiętajcie o tym. Druga, największym egzorcyzmem jest spowiedź. Sakrament, prawda? Czyli korzystajcie z sakramentów, żeby nie patrzeć też magicznie na to.
Ale też Eucharystia, bo czasami jak miałem taką kobietę, która poprosiła o pomoc, miała agorafobię, nie była w stanie chodzić, nie była w stanie przyjechać do Warszawy, nie była w stanie i przez rok uczęszczała na Eucharystii i przyjmowała Jezusa przez rok. I po roku jej problem duchowy zniknął. Bez egzorcyzmów, ponieważ w tym miasteczku ich nie było, a ona nie była w stanie nigdzie wyjechać. Mhm. Moc. No, prawdziwa.
Sakrament. Boży świat. Stuprocentowo Boży świat. Trzecia rzecz. Ja podlinkuję oczywiście pana kanał, więc bardzo proszę tam wejść, subskrypcja, oglądać. Ja też będę oglądał, jeżeli zobaczę, że coś jest nie tak, to wtedy powiem, nie, już nie oglądajcie, tak? Ale nie, żeby też, bo wiadomo, jak się kogoś poleci, prawda, to trzeba mieć później absolutną pewność, więc też będę pana obserwował, pan obserwuje mnie, żeby też patrzeć, czy w dobrą stronę idę. Natomiast oczywiście link się pojawi. Jeżeli chcielibyście, żeby pan jeszcze raz do mnie przyjechał, niedaleko od siebie mieszkamy, to też w komentarzu proszę napisać, tak? Niech napiszą konkretne pytania, wtedy przyjrzymy się temu, czego jest głód, czyli czego jeszcze konkretnie ludzie nie rozumieją, a chcieliby, żeby jakoś tak na oddzielny odcinek to omówić, to myślę, że tak. Tylko tak, jeszcze raz pamiętajcie, włączcie subskrypcję. Tak, taki czerwony guziczek, myślę, że to się przyda na start, bo pan dopiero zaczyna. W związku z tym myślę, że to też tak pomoże później w promowaniu treści, bo tak powiem, no brzydko, gówna w internecie jest dużo, specjalnie to powiedziałem, a treści, które są dobre, naprawdę dobre, są tak po prostu ucinane zasięgi, że to jest przerażające. Mi 3 razy usuwali już odcinek, 2 razy kanał mi blokowali, jak temat o aborcji się powie, albo o złym duchu, cokolwiek, nie, to po prostu non-stop jest po prostu takie ucinanie, to wręcz jest przerażające. Do tego stopnia, że znajomi na przykład dzwonią, mówią, no mają ustawiony dzwoneczek, a nic się nie pojawia. Już od kilku dni, na przykład czy tygodni odcinka nie wstawiam. No wie jak nie wstawiam? Systematycznie. Do tego stopnia. Nie, tak to wszystko działa.
Ja na Facebooku mam ostrzeżenie, ponieważ źle mówić o konsekwencjach gender i LGBT to nie jest dobra rubryka. Mhm. Nie należy o tym mówić na Facebooku.
Ja na Facebooku nie działam, ale mam taką bardzo dobrą broszurkę i moim marzeniem jest to, żeby nagrać Centrum Życia Rodziny, to wydało. Pół książeczki to jest taki, no tam z 30 stron ma, to jest konkretna treść, na co warto zwrócić uwagę, a kolejne 15 stron to są przypisy, jakie artykuły, gdzie trzeba przeczytać, jaką konkretną książkę, fajnie zrobiona, tu na półce u mnie leży, więc myślę, że z czasem nagram. To pobłogosławię w takim razie, bardzo dziękuję za ten odcinek, jestem wdzięczny, że pan się zgodził, no i mam nadzieję, do zobaczenia, że jeszcze raz się tutaj spotkamy w niedalekiej przyszłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.